A na naszych zegarach 17.37 i zapowiadana, obiecana Państwu w poranku wnet rozmowa z panem doktorem Zbigniewem Hałatem, lekarzem, epidemiologiem, byłym głównym inspektorem sanitarnym. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam, dobry wieczór tym razem.
No, u mnie jest jeszcze widno, więc ja mówię dzień dobry.
No to ja też mówię.
Od przyszłego czwartku będzie obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To pozwala ochronić nie nas, ale innych przed nami. Nie musi to być maseczka, mogą być do tego używane takie przedmioty jak chustka czy szalik, zapowiedział minister Szumowski. Dobra decyzja, dobre rozwiązanie?
Bardzo. Od 2 miesięcy o to zabiegam. No, wydaje mi się to lepsze niż przeszukiwanie mieszkań, tak jak dr Michael Ryan radzi z Światowej Organizacji Zdrowia, że tym może się skończyć to wszystko, że będą chodzić ekipy i wyciągać ludzi z mieszkań. Pytam, jakie będzie kryterium zakażenia, bo jak wiemy, ten test PCR jest nieskuteczny w wykryciu zakażonych w 30%, czyli 7 na 10 będzie miało objawy, a 3 na 10 nie będzie miało objawów laboratoryjnych. W związku z powyższym to wszystko, co możemy zrobić dla siebie i bliźnich, to jest unikać możliwości transmisji zakażenia. Nie wiem, czy ktoś z słuchaczy widział materiał z Finlandii, gdzie po kiśnięciu zakaźna dawka przenosi się w supermarkecie na 2 rzędy tych stoisk, tych jak to się nazywa, nie wiem.
Takich półek, pasaży, tak?
Takich pasaży, o, to jest chyba najlepsze. Na 2 rzędy, tak? Czyli ktoś tam stoi sobie daleko, kiśnie i mamy w sobie tę dawkę zakaźną. Więc naprawdę nie jest to głupie i trzeba się trzymać kurczowo tej wizji. Jeszcze dodam, że za 2 tygodnie według ocen Instytutu Pomiarów Zdrowia i Ewaluacji założonego zresztą przez Gatesów, tego instytutu, na który się powołują też władze amerykańskie, to za 2 tygodnie mamy mieć szczyt zakażeń 24 kwietnia. Ma być ich 104, zgonów. 104 od 14 do 202 zgonów. No, ponieważ ten instytut się myli i to dość często, ale na korzyść pacjentów czy też chorych ludzi w ogóle i na niekorzyść własną, to być może się też tutaj pomyli. No niestety ja nie podzielam tego entuzjazmu, muszę powiedzieć, jakoś jestem mało przekonany, że to jest rzeczywiście ta prawda, więc zróbmy wszystko, żeby ograniczyć szerzenie się zarazka. Wszystko, co w naszej mocy, no to jest unikać ekspozycji i też eksponowania kogokolwiek na ewentualnie naszą wydzielinę, pamiętając o tym, że jednak tych bezobjawowych przypadków jest bardzo dużo, dużo więcej niż objawowych, niż skąpo objawowych, że nie wiemy, gdzie zaraziliśmy się, możemy mieć nawet testy ujemne, a faktycznie zarażać i to zarażać swoją rodzinę, nawet małe dzieci, jak coraz częściej się okazuje, że małe dzieci ulegają zakażeniu, co nie znaczy, że przechodzą tak ciężko jak ludzie obciążeni chorobami, które uzbierali przez całe życie, no, stosując złą dietę albo też mało ruchu.
Pan przygląda się temu, co dzieje się na świecie, pan analizuje dane, pan analizuje dokumenty. Co dzisiaj wiemy na temat koronawirusa?
No wiemy dzisiaj, że jakby powtórzyć znowu za guru amerykańskim, Fauci, przekonanie, to nie będziemy sobie nigdy już podawać rąk. No to wiemy, że są rozmaite opinie, poglądy szerzone z różnych powodów, też dla zaistnienia, też dla podkreślenia swojej wartości proroczej. Ja bym jednak nie był taki skłonny do finalnych jakichś ocen czy prognoz, najbardziej konserwatywnym, tak bym to nazwał. Przekonanie głosi, że to potrwa jakiś czas, no może nawet do dwóch lat, a będzie nawracać niestety w formie zakażeń sezonowych. To, co u nas nazywa się grypą, to jest absurdalnie nazwane grypą, bo izolatów jest mało, a głównie są to zakażenia grypopodobne, które się chętnie pod wpływem propagandy proszczepionkowej kwalifikuje w naszych wypowiedziach.
A jeżeli spojrzymy, panie doktorze, na samą strukturę koronawirusa, to przez te ostatnie tygodnie co się zmieniło?
Struktura się zmienia, on jest bardzo podatny na mutacje, w zależności od populacji, w której przebywa, są one odmienne. Rokowanie co do szczepionki w związku z tym jest gorsze, ponieważ do dzisiaj nie mamy ani szczepionki na SARS pierwsze, to jest 2004, ani na MERS nie mamy szczepionki, to jest też beta koronawirus, jego mutacje są obserwowane bardzo ściśle. No przecież przy takim nieszczęściu trudno ich nie starać się złapać. No i jednak one są dość odmienne w różnych miejscach świata, więc dlatego zacząłem mówić o tej szczepionce przeciwko grypie, która jest przecież co roku stosowana i niestety z małym skutkiem, bo nie można trafić w odpowiedni genom. W związku z powyższym generalnie opinia jest raczej pesymistyczna, jeśli chodzi o powrót do tego stylu życia, jaki mieliśmy dopiero co przed studniami, prawdę mówiąc. 100 dni temu dopiero się zaczęło to dziać, ukryte było przez Chińczyków, przez Światową Organizację Zdrowia, za to się należy rozpędzenie tej bandy. Już się okazuje, że wyliczył prezydent Trump, że wyłożył w WHO $500 miliardów, a Chińczycy włożyli 50 milionów. No i w związku z powyższym albo się to zmieni stanowczo, nie będzie to platforma do realizacji ideologii komunistycznej, albo po prostu zawiązać powinno się nowe ciało, jak najbardziej potrzebne. Nigdy nie damy sobie sami rady jako ludzkość ze stale atakującym nas zarazkiem, który ma prawo powstać w dowolnym miejscu, czy to w dżungli afrykańskiej, czy w Chinach, gdziekolwiek, czy w laboratorium nawet przy broni biologicznej. Musimy być na to przygotowani. Od tego są zawodowcy, którzy się tym zajmują i powinni też odpowiednie kroki podejmować wczesne, oparte nie tylko o to, co czytają w gazetach, czy słyszą z komunikatów sprzedajnych międzynarodowych organizacji, ale też to, co słyszą na przykład meldunków służb specjalnych.
Panie doktorze, pojawiły się takie informacje, że ten wirus w zależności od tego, w jakim właśnie społeczeństwie się pojawia, czy na jakim kontynencie się pojawia, wtedy on się mutuje, czy ma zupełnie inną strukturę. To są informacje potwierdzone?
Tak, niestety. Po pierwsze, jak już mówię, on jest podatny na mutacje. Liczono już chyba teraz ponad 2000 mutacji, które opublikowano. Wiadomo, że nie wszystko się publikuje, ale też wyróżnia się w niektórych miejscach szczególną śmiertelnością. No, ta szczególna śmiertelność występuje właśnie we Włoszech. I ona jest dużo wyższa, kilka razy wyższa niż w innych miejscach świata. Nawet jak Polskę porównamy z Włochami, to ona jest dużo mniejsza. Bo zatem są, jak na samym początku, przed właśnie studniami mówiłem o tym, my nie znamy biologii wirusa, my nie znamy też genów epidemii, nie wiemy jak się szerzy i jeżeli słyszymy dzisiaj, że zmieniono oceny dotyczące wskaźnika reprodukcji, czyli ile osób się zaraża od jednego zakażonego z teraz się mówi o 5-6 osobach, a nie o 3. No więc wpływamy na takim pociemku, na takim zburzonym morzu, nie mając dobrych danych z początku epidemii. Mam nadzieję, że się dobrze to wszystko oceni, co uzbierają nasi koledzy na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych.
No właśnie, tutaj powstaje pytanie o miejsca wiarygodne, o instytuty, które prowadzą badania i na które możemy spoglądać na dane, które pan doktor uważa za pewne.
No tak, i też należałoby stanowczo się dobrać do przeszłości osób, które są na czele tych instytutów. Zapytać, czy nie mieli współpracy naukowej, jakiejś tamkolwiek innej z mocarstwami, które się charakteryzują ideologią komunistyczną, które właśnie zmieniają prawdę, czy nie są po prostu agentami wpływu, bo niestety takie też przypadki znaleziono w Stanach Zjednoczonych. W Europie jest to, w sensie przypatrzy działalności niektórych osób i ciał europejskich, to też łatwo to widać, ale od tego są ludzie zajmujący się nie epidemiologią, a kontrwywiadem, czy też sprawami bezpieczeństwa szeroko pojętego. Część tego bezpieczeństwa jest to bezpieczeństwo zdrowotne, związane z zagrożeniami biologicznymi. Tutaj jak najbardziej epidemiologowie są potrzebni, ale o całości w kierunkach powinni decydować ci, którzy upolują takiego, kto wbrew oczywistości prezentuje informacje, które nie są zgodne z prawdą. I zapytanie wtedy jest takie, komu to służy, cui prodest? Jeżeli to służy zakryciu rzeczywistości, no to jest antynarodowe czy antyspołeczne działanie i powinno być ukarane. Człowiek powinien być pozbawiony stanowiska. To jest chyba oczywiste. Chińczycy dzisiaj, chcąc się wyłgać z odpowiedzialności, wskazali na to, że 19 narodów miało miało pacjenta zerowego, tak? W tym na czele z Amerykanami, ten zerowy pacjent był amerykański. No ale akurat tak się składa, że wszystkie te 19 narodów miały kontakt z Chinami. To nie trzeba mieć, że tak powiem, wcale jakiejś pretensji czy do narodu chińskiego wielkiego przecież, do dorobku całego cywilizacyjnego, tylko do ich aktualnych przywódców. No ci ludzie potwornie cierpią. Tam są i bunty, i nadużycia ze strony władz stosunku do zwykłych Chińczyków. Jak każdy człowiek też nie chce umierać, nie chce widzieć swoich starców czy dzieci w chorobie i czekać w kolejce tygodniami na kremację, na pogrzebanie zwłok. Przecież to tak samo jest bolesne dla Chińczyków, jak i dla nas. W związku z powyższym sprawa dotyczy jak zwykle w systemach totalitarnych tej skorumpowanej, zbrodniałej władzy. To tyle. No.
A jeżeli spojrzymy właśnie na sprawę szczepień, o których tak dużo się mówi, to okres minimum 2 lat, rozumiem, to jest najwcześniejszy.
No tak, ale jak mówię, no 2005 nic się nie zadziało, jeśli chodzi o szczepionkę przeciwko SARS-1. No to była dużo mniejsza epidemia, ale tego samego koronawirusa, który obecnie jest zmieniony w swojej strukturze, ten też SARS właśnie, COV, ten się nazywa COV-2. Również MERS. MERS to choroba na Bliskim Wschodzie, bardzo niebezpieczna. Tutaj transmitterem są między innymi właśnie dromadery i ci Arabowie nieraz chorują nagle w kontakcie z właśnie z dromaderami. Też nie ma szczepionki na to. Niewątpliwie Saudów by było stać na dofinansowanie każdych badań nad szczepionką, ale nie ma. No i powiedzmy sobie szczerze, że wirus jest trudny do opanowania, jeśli chodzi o tą drogę prewencji przez stworzenie skutecznej szczepionki. Nawet jakbyśmy włożyli nie wiadomo jakie pieniądze, a są też takie pomysły, żeby jakieś fundusze gromadzić, no niestety też pod zarządzanie WHO, to wtedy byśmy mieli dużo pieniędzy do wydania, a skutki nie wiadomo byłyby jakie. No. Owszem, no, grzeje wiadomość taka, że będzie szczepionka za chwilę i będziemy wszyscy szczęśliwi, no ale proszę popatrzeć na epidemię AIDS, HIV. Owszem, koncerny żyją z leczenia ludzi, którzy się narażają podczas różnych parad i spotkań z wiadomych, co nas też na przykład w Polsce kosztuje 10% przyrostu wydatku na to leczenie co roku. Nie jest to leczenie obojętne, ci ludzie tak samo cierpią leczenie wielu innych ciężkich chorób, ale też nie wynaleziono szczepionki, o tym chcę powiedzieć, no nie wynaleziono skutecznej szczepionki, no przecież to co 5 dni, co parę tygodni, miesięcy opowiada się.
Myśli pan, że może być tak samo, może by już na koniec, myśli pan, że podobnie może być tutaj, tak?
No tak, no mamy takie smutne przykłady na podstawie innych beta koronawirusów.
Bardzo dziękuję. Doktor Zbigniew Hałat, były główny inspektor sanitarny, a także epidemiolog, był gościem popołudnia w NET. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie. Za 2 tygodnie sprawdzimy prognozy dobre dla Polski.
Mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego na święta Wielkiej Nocy.
No też, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego.
17:50 wybiła na naszych zegarach, a my przenosimy się już do studia w Paście, gdzie jest Jan Gromnicki ze swoim gościem.
A ostatnim gościem popołudnia w NET jest pan Mateusz Gasiński z Fundacji Dobra Fabryka. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Dobra Fabryka niesie między innymi pomoc uchodźcom na wyspie Lesbos. Jak wygląda teraz sytuacja w obozach dla uchodźców w Grecji w obliczu światowej pandemii?
Wie pan co, jak ostatni raz rozmawialiśmy, to zdaje się to było 3 tygodnie temu, to już wtedy mówiłem, że sytuacja na Lesbos i w ogóle w okolicach granicy lądowej turecko-greckiej jest dramatyczna. Więc teraz trochę brakuje przymiotników na to, żeby opisać, jak sytuacja wygląda teraz. Obóz Moria na greckiej wyspie Lesbos jest wciąż bardzo, bardzo przeludniony. To jest obóz, który był przygotowany na około 3000 migrantów. Teraz przebywa w nim ponad 20 tysięcy osób. Na wyspie Lesbos mamy już pierwsze przypadki koronawirusa. Jest jedna ofiara. 8 osób jest w szpitalu, w jedynym szpitalu na wyspie. To są Grecy. Natomiast Wirus się zbliża. Wirus się zbliża do obozu. Do obozu, w którym po pierwsze jeden kran z wodą bieżącą przypada na 1300 osób. Brakuje środków higieny, brakuje mydła, brakuje podstawowych materiałów, dzięki którym te osoby przybywające tam mogłyby się jakkolwiek zabezpieczyć. To, że one nie mają szans zabezpieczyć się przed zachorowaniem, jest oczywiste, bo żyją w tak dużym skupisku, że graniczy to wręcz z cudem. Tym bardziej, że pomoc międzynarodowa, większość organizacji, które pracowało i pomagało na wyspie Lesbos, wycofało się stamtąd na przełomie lutego i marca w związku z tym, że podgrzała się temperatura. Grecy protestowali przeciw budowie kolejnego obozu i zrobieniem z wyspy Lesbos takiego więzienia Europy. Więc no, sytuacja jest bardzo trudna w tym momencie na Lesbos. Wczoraj doszło do kolejnego bardzo takiego trudnego również dla nas, ludzi pracujących na miejscu wydarzenia. Mianowicie w obozie coraz częstsze są niepokoje ludzi, którzy tam przebywają. Oni są po pierwsze odcięci od informacji, po drugie, tak jak mówię, żyją w bardzo dużym skupisku. Teraz zagraża im również wirus, więc te napięcia cały czas eskalują.
No właśnie, pamiętamy, trzy tygodnie temu rozmawialiśmy o protestach, o nastrojach, które panowały. Wtedy też dochodziły do nas informacje o protestach na granicy grecko-tureckiej. Jak to wygląda teraz? Czy napięcia w obozie rosną?
Znaczy, inna sytuacja panuje na tej lądowej granicy grecko-tureckiej, a inna panuje wciąż na wyspach. Jeszcze wracając na chwileczkę do Lesbos, zaraz powiem, co się dzieje przy granicy lądowej grecko-tureckiej. Natomiast wracając jeszcze na chwileczkę do Lesbos, chciałem powiedzieć o tych incydentach. Wczoraj zginął 16-latek, proszę sobie wyobrazić, kłuty nożem przez 20-latka. O błahostkę, zdaje się, że poszło o zapalniczkę, którą jeden drugiemu podprowadził. To jest jakby jeden incydent, ale przykład też na to, jak niewiele potrzeba, żeby w tych ludziach emocje po prostu zupełnie puściły. Jeśli chodzi o granicę grecko-turecką lądową, to tak jak wtedy rozmawialiśmy, tam problem polegał na eskalujących wciąż napięciach grecko-tureckich. I trzeba to powiedzieć wprost, że tam migranci byli zakładnikami. Zakładnikami wręcz dowiezionymi, bo są też na to dowody obserwatorów, że zostali przez stronę turecką dowiezieni do granicy kilka tygodni temu, kilka tysięcy osób. Powiedziano im, że Europa ma otworzyć granicę na kilka dni i że to jest ten moment, kiedy do granicy trzeba iść. Później nie mieli już odwrotu, ponieważ z jednej strony Grecy oczywiście pilnowali mocno granic i dementowali pogłoski, że jakiekolwiek osoby będą wpuszczali, a z drugiej strony wojsko tureckie już utrudniało odwrót tych ludzi z powrotem do Turcji, więc oni byli tam w potrzasku. Oni byli tam w potrzasku przez kilka tygodni. Warto podkreślić, że Evros to jest w ogóle taki rejon Grecji, z którego tam się krzyżują granice trzech krajów. Grecji, Turcji i Bułgarii. Przecież gdyby chodziło tylko o to, że Turcy chcą wypchnąć od siebie migrantów, mogli to zrobić przez zieloną granicę z Bułgarią, która nie była tak strzeżona i wzdłuż której nie ma takiego 40-kilometrowego płotu wysokiego, tylko tam mogliby przejść śmiało, bo Bułgarzy wcale nie wzmacniali w tym czasie swoich granic, a tak naprawdę te odległości między tą sytuacją, która, narastała na granicy grecko-tureckiej, a granicą z Bułgarią to jest raptem kilkadziesiąt czy sto kilka kilometrów. To nie są duże odległości.
Niestety czas nas goni, ale do tej sprawy na pewno będziemy jeszcze wracać. Proszę tylko na koniec jeszcze powiedzieć, wiadomo, że teraz jest sposób pomocy jest mocno ograniczony, sposób transportu jest mocno ograniczony. Jak można pomóc uchodźcom, jak teraz fundacja działa, jak pan może zaproponować ludziom, by mogli pomóc w tej sytuacji?
Fundacja Dobra Fabryka działa na pełnych obrotach od samego początku epidemii, również w Polsce. Pomagamy w Polsce, pomagamy polskim szpitalom, pomagamy pracownikom służby medycznej. Wczoraj, jeśli chodzi o Grecję, wysłaliśmy transport podstawowych rzeczy, mydła, chusteczek higienicznych, rzeczy, których po prostu w obozie nie ma, więc ten transport poszedł. Pomoc można przekazać oczywiście za pośrednictwem naszej strony, wystarczy wpisać dobrafabryka.pl i tam można przekazać pomoc zarówno polskim służbom medycznym, polskim ośrodkom zajmującym się ludziom w kryzysie bezdomności, jak i migrantom i w Grecji, w Bangladeszu i w różnych krajach afrykańskich.
To był Mateusz Gasiński z Fundacji Dobra Fabryka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A teraz wracamy jeszcze na chwilę do Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej.
Tak, dziękujemy bardzo za rozmowę, Janku. Jan Gromnicki przeprowadził tę rozmowę, a teraz Jan Gromnicki z Janem Oleńskim i Józefem Skowrońskim przygotowują się do podsumowania dnia. Co będzie w tym podsumowaniu?
W podsumowaniu nie zabraknie informacji z kraju, ze świata. Przeniesiemy się na Bliski Wschód do Kazimierza Gajowego i studia Bejrut. Spróbujemy połączyć się również z Niemcami i z Janem Bogatką, a w trakcie posłuchamy też, co działo się w trakcie całego dnia w Radiu Wnet w poranku i w późniejszych częściach dnia. Tego wszystkiego będziemy mogli się dowiedzieć właśnie w podsumowaniu Wnet.
Podsumowanie Wnet już o godzinie 18:00. Jak codziennie od poniedziałku do piątku mogą Państwo tego podsumowania posłuchać. Ja zapraszam już w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego na jutrzejszy poranek Wnet. Jutro wyjątkowy dzień w Radio Wnet. Jutro 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Cały dzień będziemy mówić, będziemy wspominać o tych, którzy 10 lat temu zginęli, którzy odeszli i na pewno będziemy na antenie dużo skupiać się na tym temacie. Ja już się dzisiaj z Państwem żegnam. Życzę Państwu wesołych i pogodnych świąt. Spotkamy się, usłyszymy się w najbliższy wtorek. Jutro Krzysztof Skowroński i cała ekipa Radia Wnet w Warszawie będzie obecna. Studio Polesie teraz się zamyka i przygotowuje się do świąt i życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na podsumowanie Wnet.